Pána Bohu. No, jak to ładnie usłyszeć, taki radosny, że tak powiem, dźwięk waszych słów, waszego wyznania. Chciałem tutaj powiedzieć, że to jest dzisiaj przywilejem dla nas być tutaj razem wśród szczęśliwych ludzi, tak? Amen? Śpiewaliśmy przed chwilą, szczęśliwi ludzie są to ci, których Panem jest, jest naszym Panem Bóg. Amen? Coś słabo słyszę dzisiaj chyba, coś mi na słuch padło. Amen?
Amen.
Cieszę się. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od wersetu, który jest w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale. A przeczytam, jednak przeczytam inny werset. Z drugiego listu Piotra i z pierwszego rozdziału i przytoczę słowa apostoła Piotra, który w 12 wersecie mówi. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Także apostoł Piotr mówił tutaj do tych swoich słuchaczy, do tych swoich braci, niejednokrotnie przypominając im, i myślę, że dzisiaj również moim udziałem będzie przypomnieć nam o roli krwi Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Czy krew Jezusa Chrystusa dzisiaj okazuje swą moc w naszym życiu? Chciałbym, aby to przypomnienie wzbudziło refleksję w naszym życiu, czy ona dokonuje autentycznie przemiany naszego życia każdego dnia. Chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Objawienia. W Księdze Objawienia niejednokrotnie miałem przywilej czytania tego wersetu z pierwszego rozdziału i trzeci werset mówi: błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Niewątpliwie każdy z nas sobie zdaje sprawę, jeżeli cokolwiek załóżmy w sprawach dotyczących czasów ostatecznych czytał, czy interesuje się, wie doskonale, że żyjemy w tym czasie i tutaj widzimy, że błogosławieństwem, które Pan daje, są między innymi ci, którzy słuchają tego głosu Bożego, który wypływa z tej księgi. I jak widzimy, ze względu na czas, w którym żyjemy, jest to tym bardziej ważne i aktualne. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na list do Rzymian. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale tak bardzo apostoł Paweł wyraźnie podkreśla naturę człowieka. Tą, którą widzimy, odziedziczyliśmy po Adamie. I w liście do Rzymian w trzecim rozdziale przeczytam dwa wersety, gdzie apostoł Paweł tak uświadamia nam, jaką naturę posiadamy. Jak również pokazuje nam, w jakiej w tym momencie społeczności, czy w jakiej relacji każdy człowiek jest z Bogiem. Prawda ta, którą on tutaj poprzez Ducha Świętego wyraźnie nam podkreśla, zapisana jest w 10 i 23 wersecie. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ludzie czynią się sprawiedliwymi. Ludzie również po nawróceniu uważają, że już nie grzeszą, że już to dokonane dzieło i ten akt powoduje, że są sprawiedliwi. Widzimy, że 23 werset powtarza to i tak ponownie nam potwierdza tą słabość natury człowieka, gdy mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Widać, że ludzie odeszli od Boga, ale jak spojrzymy na swoje życie, to widzimy, że upadamy. Widzimy, że potrzebujemy ciągle Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Potrzebujemy ciągle, aby Bóg dotykał naszego serca, przemieniał nasze życie. To odwieczne postanowienie Boże, które czytamy w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, gdzie tutaj autor tego listu wyraźnie mówi w 27 wersecie, że jak jest postanowione, tak dokładnie Pan tutaj nam przekazuje. Jak jest postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. 9 rozdział, 27 dokładnie brzmi, a jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A więc widzimy, bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, jakie zajmujesz stanowisko, czy jak ci się powodzi finansowo, bez względu na to, w jakim kręgu się poruszasz, czy należysz do takiej specjalnej grupy, jaką się dzisiaj wyróżnia, ludzi, którzy zajmują stanowiska, bądź są zasobni materialnie. Mówi się również o innej kategorii ludzi, o celebrytach tak zwanych. Widzimy tych ludzi, którzy, można powiedzieć, nie szanują i nie liczą się z pieniądzem, ale widzimy, że to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia w Bożych oczach i każdy, który żyje, widzimy, do tego Bożego postanowienia jest przypisany. Nie będę mówił o wyjątkach, bo i takie są, jak wiemy, w każdej regule, ale ogólne przeznaczenie ludzi jest umrzeć, a później przyjdą Boże sądy. Czy w to wierzysz, czy to nie wierzysz, ale wewnętrznie, pomimo że nawet dzisiaj odrzucasz Boga, pomimo że dzisiaj może te relacje ze Stwórcą nie są najlepsze, jednak wiedz jedno, że tak jest postanowione przez Boga. I tego nie musi ci przyjść Bóg specjalnie powiedzieć, bo to masz wpisane w swoim wnętrzu. I żyjesz w takich właśnie okolicznościach, gdzie dokładnie wiesz, że taka jest kolejność rzeczy. Lubię ten fragment Słowa Bożego z Księgi Objawienia i 12 rozdziału. 12 rozdział Księgi Objawienia i dzisiaj również chciałem ten werset przeczytać, nawiązując do usługi, którą chciałem mówić właśnie, czy dzisiaj również krew Pana Jezusa Chrystusa okazuje moc w Twoim życiu, przemianę w Twoim życiu. Nie wystarczy, że to się kiedyś stało, że oddałeś swoje życie Chrystusowi. Nie wystarczy, że krew Pana Jezusa Chrystusa obmyła cię z wszystkich twoich przewinień, wbieliła twoje szaty, dała ci nową naturę. Ten etap się rozpoczął, jak apostoł Paweł mówi, bieg rozpocząłem. Wielu z nas ten bieg rozpoczęło, ale są i tacy, którzy tego biegu nie kontynuują. Zatrzymali się z różnych powodów w tym biegu. Odpoczywają sobie, nawet zastanawiając się, czy w ogóle z tej trasy nie zejść i nie kontynuować tego biegu. 12 rozdział, 11 werset mówi, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Piękny obraz Pana Jezusa w niebie. Widzimy tutaj, że w tym momencie to zwycięstwo, które jest udziałem tych, którzy są wokół baranka, jest nad szatanem, o którym wcześniej pisze Słowo Boże. Jan w tym swoim przesłaniu dokładnie ten konflikt również opisuje i te ostatnie akordy wydarzeń na świecie opisując również pokazuje nam tych szczęśliwych ludzi, których, jak widzimy, Pan jest Bogiem i którzy się znajdują w Jego otoczeniu. I widzimy, że ci ludzie tutaj, jak Słowo Boże mówi, zwyciężyli diabła z tymi jego wszystkimi pułapkami, tymi jego wszystkimi sposobami, gdzie próbuje człowieka oszukać, próbuje człowieka zwieść, dając mu szerego rodzaju argumenty, które bardzo, bardzo go przekonują, dotykają jego serca, jeżeli nie jest umocniony w Panu. Na tym polega zwiedzenie. Będziemy nawet czytać Słowo Boże, będziemy go słyszeć, ale interpretacja tego słowa będzie taka, jak szatan próbował zwieść Pana Jezusa Chrystusa na pustyni, jak wiemy. I tutaj widzimy zwycięzcy. Czy chcemy być wśród zwycięzców? Czy chcemy być w grupie tych, którzy będą razem z Chrystusem? Sami musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Amen? Sami musimy zobaczyć, w którym jesteśmy miejscu. Chrześcijaństwo nie jest statyczne. To nie jest to, że nawróciłem się, przyjąłem Pana Jezusa. Bóg dał mi szereg dowodów tego, że jestem Jego dzieckiem i teraz osiadłem na laurach i teraz statycznie sobie teraz wiosłuję i płynę do tego celu, do tego portu tym statkiem, bo nic się nie stanie, bo Pan jest moim sternikiem. Ale wiemy sami, że tak nie jest, że od kilku tygodni Pan przypomina nam, że to jest bój. Toczymy ten bój. Ja bym powiedział, czy go toczymy ze znakiem zapytania. Bo to, że ten bój się toczy, to jest taki amen. Ale czy my bierzemy udział w tym boju? Czy sobie zdajemy w ogóle sprawę z tego? Wracając do tego tematu, widzimy tutaj ta wizja zbawionych ludzi. Słowo Boże mówi, zwyciężyli go, szatana i te wszystkie rzeczy, które są związane i które on przynosi, preferuje, chce prowadzić w nasze życie. Czy jesteś zwycięzcą? Czy dążysz do tego, żeby być zwycięzcą, być zaliczonym do grona tych, którzy zwyciężyli? Czy wśród nich chcesz być? Jak widzimy, Bóg wszystko uczynił, że możesz być zwycięzcą. Bo jak widzimy tutaj dwa elementy, które są wymienione, to krew baranka. To przez krew baranka. Przez słowo świadectwa swojego. I widzimy również tą determinację, która jest niezbędna w naszym życiu, że dajemy odpór złu nawet, załóżmy, do momentu krwi oddania. Czy jest taka w nas determinacja? Czy w nas jest w tym momencie również taka żarliwość, taka gorliwość do Pana, że bez względu na to, czy sytuacja jest dobra, czy zła wokół nas, to my jednak jesteśmy, jak ta pieśń mówiła, szczęśliwymi ludźmi. Tak często się zastanawiam, czy rzeczywiście mam do czynienia ze szczęśliwymi ludźmi. Jak wchodzę i miny są takie. Tego uśmiechu, tej radości brakuje nam. A jednak jak mamy tą relację ze Stwórcą, to Bóg wnosi w nasze życie ten powiew takiej radości, takiej bliskości swojej. Już samo to, że On jest blisko nas, powoduje w nas zupełnie inne nastawienie, zupełnie inną reakcję w naszym życiu. Może mnie boleć ząb, mogę przeżyć przed chwilą niepowodzenie, czy w jakiejś sytuacji się trudnej zdarzyłem, ale moje wnętrze powinno być szczęśliwe. Moje wnętrze powinno żyć Bogiem. Powinniśmy tęsknić za tym, że tak jak ci tutaj będą i są u Pana i są blisko Niego, to jest dla nich szczęściem, to jest dla nich tutaj, tak jak widzimy, celem ich życia. To jest wypełnienie ich życia, być blisko Boga. Znamy taki werset, który dosyć długo mieliśmy na naszej, akurat nie w tym miejscu, ale tutaj na tym, gdzie mogliśmy ten cytat sobie przypominać za każdym razem, jak przychodziliśmy tutaj, który mówił właśnie o tym szczęściu. Kiedy jesteśmy w obecności Pana. Moim szczęściem jest być blisko Boga. I myślę, że dla nas powinno być zawsze to codzienne wyzwanie, Czy ja jestem blisko Boga dzisiaj? Czy ja tak naprawdę swoim sercem jestem blisko Pana, pomimo że świat mnie przymusza do pewnych czynności, które tam musimy wykonać, ale czy moje serce raduje się i nawet śpiewa Bogu pieśni chwały w swoim sercu? Kiedy rano się budzę, niejednokrotnie właśnie z pieśnią chwały dla Boga, co również sprowadza moje myśli do tego, że rozważam wtedy to, co w tej pieśni akurat, jakie ona niesie przesłanie. Czy na tyle jesteśmy w swoim życiu zdeterminowani, że chcemy być blisko Boga i pomimo różnych wydarzeń dążymy do tego, kierując myśli do Pana, o czym Słowo Boże też mówi, że nawet powinniśmy swoją myśl zmuszać do tego, żeby ono rozważało Boże sprawy, relacje z Bogiem. Śpiewaliśmy również Mów Pan mnie, do mnie. Ostatnio te wykłady, które były, mówiły o tym, jak Bóg przemawia. I tak znowu dzisiaj powtórzę. Czy modlimy się w tej sprawie? Czy mamy w swojej modlitwie, Panie, mów do mnie dzisiaj, dotykaj mojego serca? Czy wspominamy te piękne obietnice, które Bóg nam dał, aby ta relacja z Bogiem, ta bliskość Boga tak bardzo mocno dotykała naszego serca, tak wpajała się w nas, tak spajała nas z tym, z tą realną bliskością Boga. Gdzie nie będziemy musieli w ciągu naszego zabiegania, w trakcie dnia pomyśleć o Bogu, jak Biblię zobaczymy, że leży. Ale nie mam czasu dzisiaj przeczytać. Ma tyle spraw na głowie. Ale widzimy, że w naszym sercu skarb jest tam, tak? Co jest w sercu. A więc jeżeli Bóg będzie w naszym sercu cennym skarbem, to nie będzie z tym problemu, to będzie naturalną potrzebą, jak malutkiego dziecka, że krzyczy, wyraża niezadowolenie, jak jest odsunięte od piersi swojej mamy. Wracając do tego tematu, widzimy tutaj, że charakterystyka tych ludzi jest jednoznaczna. Widzimy, że oni nawet swoje życie mniej cenili niż to, aby być blisko Boga. To jest całkowite oddanie Bogu. To jest w tym momencie bez względu na cenę, ale jestem gotowy, Panie, przede wszystkim mieć Ciebie w swoim życiu i abyś tym życiem kierował. Jan w swoim pierwszym liście, jakbyśmy sobie tutaj otworzyli pierwszy list Jana. Apostoł Jan, ten co przed chwilą czytaliśmy, również opisuje nam rzeczy, które Bóg włożył w jego serce. Kazał mu to napisał, kazał to przekazać. W pierwszym swoim liście tak wyraźnie mówi, w pierwszym rozdziale i tutaj drugi rozdział przeczytam, to zostawimy sobie na później. Drugi rozdział, otwórzmy sobie pierwszego listu Jana i tutaj tą charakterystykę współczesnego świata, którą znamy. Widzimy tutaj od 15 do 17 wersetu, jak Jan mówi, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A więc widzimy tutaj, że ten świat ma wiele pułapek, które szatan zastawia i też to opisane jest w Słowie Bożym. Widzimy, że tych rzeczy powinniśmy unikać. Tych rzeczy powinniśmy jak najbardziej znać je i unikać je. Odchodzić od nich. Dlatego, że widzimy, że nie możemy być po dwóch stronach. Miłować świat i miłować Boga. Widzimy tutaj, że nie możemy dwom Panom służyć. I świat z całym tym swoim organizacją i to, co widzimy, szatan przygotował, który jest, widzimy, władcą tego świata, tak bardzo chce nas uwikłać w te wszystkie sprawy świata, które spowodują to, że odciągnie nas od Najwyższego. Ludzie czasem mówią, że no, brak mi sił, już nie chcę walczyć, zawiodłem się na tym czy na tamtym. W ogóle nie czuję Boga. Szereg takich myśli jest wśród ludzi i przechodzą pewnego rodzaju czas słabości i kryzysu. Jednak mimo wszystko widzimy szereg obietnic i wskazówek Pana, który mówi, no jeżeli jesteś utrudzony, strapiony, jeżeli jesteś w jakiś sposób przygnębiony, to ja czekam. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście właśnie w takim stanie. Ja wam tej pomocy udzielę. Szereg ludzi narzeka na to, że nie ma Boga, że nic nie doświadczyli, że nic nie odczuli. Że ci, którzy tak mówią, to fantazjują albo przyjmują taką formę, że tak, objawił mu się Pan w taki czy inny sposób, dotknął go w taki czy inny sposób. Wiele tych fragmentów ich życia uważają za przypadkowych, a ci ludzie tylko taką formę przyjmują. Ale my wiemy, że trudno rozmawiać z ślepcem o kolorach. Dlatego, że on tego nie dotknął. To jest tak, jak chcemy rozmawiać i przekazać ludziom z tego świata życie z duchem prawdy. Dla nich to jest niepojęte i trudno im to zrozumieć. W wielu wypadkach zraża ich to, jeśli ktoś mówi o prowadzeniu Duchem Świętym, o objawieniu Ducha Świętego. Dlatego, że on nigdy nie doświadczył tego duchowego dotknięcia, tej duchowej sfery. Ale tak jak Słowo Boże mówi, Stwórca dla każdego człowieka zrobił wyjątek. Wszyscy zgrzeszyli, jak czytaliśmy, ale Pan otworzył drzwi poprzez śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Pojednał wszystkich i otworzył drogę. Czy w nią wejdziemy, czy nie, to jest już tutaj po naszej stronie. Piotr również mówi o tym, że powinniśmy naśladować Pana Jezusa, że On jest wzorem dla nas. Kiedy otwieramy Księgę Izajasza, 50 rozdział, tutaj również Słowo Boże pokazuje nam na temat tego, co się działo między innymi w życiu Pana Jezusa jako człowieka. Chcę podkreślić, że Pan Jezus jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Te dwie natury są w nim. I tutaj widzimy, że Izajasz, który prorokuje o Panu Jezusie, mówi również, posłuchajmy tutaj 50 rozdział i od 4 do 7 wersetu. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Mój grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem, lecz Wszechmogący Pan pomaga mi. Dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień. Wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. Myślę, że większość z nas tutaj obecnych na tej sali zgadza się, że słowa te dotyczą Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, że również w tej naturze jesteśmy tym wypadku również możemy upodobnić się do Pana Jezusa. Słowo Boże tutaj mówi wyraźnie, że Pan nas pouczy, co mamy mówić w tych naszych słabościach. Widzimy, że nauczy nas słuchać. Tak, w wielu wypadkach to jest słuchanie nierówne słuchaniu, tak bym powiedział. Że można słyszeć coś, ale nie słuchać. Że to nie dotrze do serca, tylko przejdzie tak między uszami i za 5 minut, jak ktoś by mnie zapytał, a co w tej sprawie? Często powiem wam szczerze, moja żona mówi, no a kiedy mi odpowiesz, a na co? No przecież przed chwilą zadałam ci pytanie. No i ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że tego nie słuchałem. Ja to słyszałem, ale ja tego nie słuchałem. Bo gdybym słuchał, to bym nawet nie musiał tego upomnienia słyszeć, ale bym jej odpowiedział. I sami wiecie, że w naszym życiu też tak jest, ale tu jest zapewnienie, że to jest dla nas dostępne. To jest dla nas dostępne, że Pan nauczy nas słuchać. Jeśli mamy z tym problem, to On to jest w stanie uczynić. I widzimy, że tutaj, kiedy mamy tą społeczność, On nam również da wzmocnienie, że będziemy mogli przechodzić przez różne próby, doświadczenia, które są niemiłe dla nas niejednokrotnie. Ale widzimy, że tutaj te zniewagi i te czasem dosyć dotkliwe razy, które otrzymujemy często nawet od tych najbliższych, tych z rodziny, które są, myślę, że też najbardziej dotkliwie odczuwane przez nas. Ale widzimy, że Pan będzie nas pokrzepiał, będzie nas tutaj wzmacniał i będzie, jak widzimy, również wyprowadzał nas z tych trudnych okoliczności. W tym, powiedziałbym, apelu, ale i stwierdzeniu, tym obrazie, który Jan, jak widzieliśmy w Księdze Objawienia, co czytaliśmy, mówi o szczególnej roli, który wymienia na pierwszym miejscu, to jest krew baranka. Krew baranka, która jest tutaj krew Pana Jezusa. Dokładnie to potężna broń, której się szatan boi. To potężna broń, która pozwala nam w tym naszym boju codziennym, który staczamy, zwyciężać. Krew baranka. I chciałbym dzisiaj parę słów, parę wersetów przypomnieć nam, abyśmy również mogli spojrzeć, czy ta krew baranka ma moc w naszym życiu. Czy to już przeminęło, to zostało za nami, to się kiedyś stało. Ta krew dokonała pewnych rzeczy i to nam wystarczy. Czy autentycznie jest ona tym czynnikiem, który każdego dnia, mogę powiedzieć, powoduje nasz rozwój, nasz wzrost, który powoduje taką, powiedziałbym, zacieśniającą się więź między Stwórcą a nami. Pierwszy list Piotra. Prosiłbym, abyśmy otwarli tym razem ten pierwszy rozdział. W tym fragmencie Słowa Bożego Piotr, kierując swoje nauczanie do wszystkich rozproszonych po różnych krainach, on tutaj w pierwszym rozdziale i 18-19 werset mówi nam o roli krwi Pana Jezusa Chrystusa. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc widzimy, że tutaj dokonało się coś, co przeżyliśmy. To jest to, że zostaliśmy wykupieni, odkupieni przez co? Przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Szatan tu nie ma nic do powiedzenia. ta krew, która została przelana, ona dokonuje dzieła. Jeżeli akceptujemy, przyjmiemy to, przynosi nam odkupienie, stajemy się własnością Pana Jezusa Chrystusa. I słowo świadectwa naszego powinno to podkreślać i mówić o tym dziele krwi Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Powinniśmy mówić, głosić i tą niesamowitą, dobrą nowinę. Nowinę, która mówi o Panu Jezusie Chrystusie i tym dziele, które uczynił dla nas, otwierając nam drogę do, krótko mówiąc, nieba, do Królestwa Bożego. Powinienem sobie zdawać sprawę, że zostałem wykupiony. Stałem się własnością i jestem własnością Jezusa Chrystusa. Następny punkt, który sobie tu zapisałem, a o którym mówi Słowo Boże, które dotyczy naszego życia, tej przemiany, z listu do Rzymian, jakbyśmy sobie otworzyli, przypomnę, z 5 rozdziału, gdzie w 9 wersecie czytamy. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Usprawiedliwienie, widzimy, również dokonuje się przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy usprawiedliwić? Jak to rozumiemy? Proszę. Wytłumaczy nam brat. Wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o to, chodziło mi o inną formę, jeżeli mówię, kto to jest człowiek czysty. Czysty to jest ten, który został oczyszczony. Usprawiedliwiony to jest ten, który został usprawiedliwiony, a więc można powiedzieć, usprawiedliwienie to uczynić coś sprawiedliwym. A więc widzimy, że my nie mieliśmy Bożej sprawiedliwości. Żyjąc w grzechach i będąc poza, można powiedzieć, Bożym usprawiedliwieniem poprzez, jak widzimy tu, przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy przyjmiemy tą Bożą łaskę, zostajemy usprawiedliwieni i widzimy tutaj to usprawiedliwienie, jeśli w takim stanie będziemy, jest tym, co zachowa nas od Bożego gniewu u końca czasów. Krwią Pana Jezusa Chrystusa. W tym rozdziale 6, troszeczkę dalej, w 23 wersecie czytamy: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Panu naszym. Pewną konsekwencją, która jest od początku, czyli kiedy grzeszymy, to w tym momencie widzimy, że konsekwencją tych grzechów będzie śmierć. Dlatego usprawiedliwienie, czyli uczynić nas sprawiedliwymi, jest tutaj w tym momencie możliwe przez przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa. To jest jak w sądzie, jakbyśmy byli. Jak w sądzie byśmy, załóżmy, tutaj otrzymali wyrok i widzimy, że w tym momencie jesteśmy do tego przeznaczeni, aby odbyć tą karę. Nawet jak to jest kara śmierci, to widzimy tutaj, że mamy, często się mówi, orędownika. Mamy Pana Jezusa Chrystusa, który w tym momencie jest tym, który przychodzi i mówi, że zapłacił cenę już za to nasze przewinienie. I w tym momencie jesteśmy uwolnieni od tej kary, usprawiedliwieni i uznaje się nas tak, jakbyśmy nigdy tego czynu nie popełnili. Izajasz, prorok Izajasz w Starym Testamencie w 61 rozdziale Tutaj jest mowa o również Panu Jezusie. I tutaj przeczytam 10 werset, który mówi nam o naszej postawie, która powinna być. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. A więc widzimy, że to powinno być również cechą naszego zachowania. Powinniśmy się cieszyć i radować tym niesamowitym wydarzeniem, które Bóg uczynił dla nas, kiedy przebaczył nam grzechy i, jak widzimy tu, czytamy, przyodział nas płaszczem sprawiedliwości swojej. Kiedy Bóg przykrywa nas płaszczem sprawiedliwości, wiecie co, szatan nie ma nic do powiedzenia. Choćby chciał, w tym momencie widzimy, że jego oskarżenia, czy cokolwiek by nie chciał zrobić, one nie znajdują tutaj w tym momencie żadnej reakcji pozytywnej. Nie znajdują uznania. Dlatego, że w tym momencie jesteśmy czyści, jesteśmy usprawiedliwieni i widzimy, że w tym momencie oskarżyciel ma zamknięte usta. To jest tak istotne również, abyśmy pamiętali o tym w naszym życiu codziennym. To, że jesteśmy usprawiedliwieni, ale jeżeli nam się coś przytrafi i upadniemy, nie jesteśmy grzesznikami, jesteśmy ludzi o nowej naturze, własnością Boga, ale grzeszymy, ale potykamy się i upadamy. I również tutaj widzimy, że krew Pana Jezusa Chrystusa, jak za chwilę będziemy czytali, ona obmywa nas, ona nas oczyszcza i Pan nam to gwarantuje. Pan nam to, że tak powiem, zabezpieczył i w swojej obietnicy, którą kieruje do nas, nam zapewnia oczyszczenie. Pierwszy list Jana, jakbyśmy sobie otworzyli, pierwszy rozdział i 7 werset, tu w tym fragmencie Słowa Bożego tak wyraźnie Jan nam mówi. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc widzimy, że to jest taka ciągła czynność, powiedziałbym, gdzie kiedy upadniemy, to widzimy, kiedy chodzimy w Boże światłości, Duch Święty nas uświadamia, bo czasem coś zrobimy i tak przeminie to i sobie nie zatrzymiemy się specjalnie nad tym wydarzeniem, ale Duch Święty nam przypomni, co żeśmy zrobili i że to się nie podoba Panu, że to jest grzech. I w tym momencie widzimy, jeżeli wchodzimy w Bożej światłości, bo Bóg jest światłością, mając tą społeczność, widzimy wtedy, że przychodzimy, jak Słowo Boże mówi, do Pana i On nas oczyszcza i widzimy tutaj od wszelkiego grzechu. Dalszy fragment tego listu mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Także jak spotkacie takich, którzy mówią, że Jezus jest moim Panem, ja już nie grzeszę, jestem bez grzechu, cokolwiek zrobię, to już w tym momencie nie ma znaczenia, dlatego że jestem oczyszczony, jestem uświęcony, jestem sprawiedliwy w Bożych oczach i żaden czyn, żadne moje działanie już mnie od miłości Bożej nie odłączy. Ale widzimy tutaj, że Słowo Boże mówi, jeśli taka jest nasza postawa serca, to nie ma w nas prawdy Bożej. I to jest przyczynkiem tego, że Duch Święty nas uwrażliwia, że w takim stanie się znaleźliśmy i mamy przyjść do Pana i wyznać te grzechy i te przewinienia, a On jest wierny i z drugiej strony pełen miłości i nam te grzechy odpuści. Apostoł Jan w drugim rozdziale na początku mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A więc mówił nam o naszej naturze, o słabej naturze i że upadamy. Ale mówi również, jak tą czystość zachować i co zrobić. Od wszelkiego grzechu Bóg jest w stanie nam to przebaczyć i oczyścić nas. Widzimy tutaj, że żeby to się stało, to musimy chodzić w światłości, a więc mieć tą społeczność z Panem, jak widzimy, społeczność z Bogiem. Takim fragmentem Słowa Bożego, które mówi o następnym, powiedziałbym, przywileju, wyróżnieniu, które otrzymujemy poprzez przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa, to jest uświęcenie. Uświęcenie to znaczy uczynić coś świętym, tak jak wcześniej mówimy, ale jest to Boża świętość. Jesteśmy uświęceni Bożą świętością. To jest, gdybyśmy list do Hebrajczyków otworzyli sobie. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Tutaj w Słowie Bożym znajdujemy również pouczenie, które powinno żyć z nami na co dzień. Mając Bożą naturę, powinno być to również naturalnym naszym, taką cechą naszą, którą powinniśmy mieć. 13 rozdział i 12 werset mówi nam: dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. A więc powinniśmy wiedzieć i przekonani, że to Pan Jezus poniósł tą karę za wszelki grzech. On cierpiał i widzimy tutaj, że Jego krwią uświęca lud. I my zostaliśmy tą drogocenną krwią uświęceni. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków, w 10 wersecie czytamy: tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. A więc widzimy, że czasami przyjdzie nam być dotkniętym przez Pana, że Pan tutaj również daje nam przytyczka i upomnienie, kiedy schodzimy z drogi, abyśmy tutaj, tak jak widzimy, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości, abyśmy mogli chodzić w Jego sprawiedliwości. To jest tak, że Pan Jezus poprzez również oddanie swojego życia, jak to śpiewamy i niejednokrotnie mówimy, otworzył nam drogę. On w Ewangelii Jana mówi wyraźnie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Mamy list do Hebrajczyków, popatrzmy na 10 rozdział. I tutaj od 19 do 21 wersetu przeczytam. 10 rozdział. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Pan Jezus Chrystus, który w Bożej niebieskiej świątyni pełni rolę wielkiego kapłana, który również tutaj, jak widzimy, w takim obrazie Starego Testamentu znajdujemy odnośnik, kiedy Izraelita zgrzeszył i przychodził z barankiem właśnie do świątyni, gdzie ten baranek tracił życie i krew została złożona, tutaj na ołtarzu. Widzimy, że Pan Jezus z własną krwią, jak mówi list do Hebrajczyków, raz na zawsze, która została przelana, jest w tej świątyni i również wstawia się dla tymi, którzy popadli w pewną słabość. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, kiedy otwieramy i werset 22 do 24 nam mówi. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. Ale to nie 12 rozdział, przepraszam was. Dlatego ten tekst od razu... 12 rozdział, źle otworzyłem, przepraszam was. 12 rozdział i tak jak mówiłem, 22 i 24 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisane w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. A więc widzimy, że w tym akcie posłuszeństwa, kiedy oddajemy swoje życie Panu Bogu, kiedy zaczyna funkcjonować w naszym życiu krew Pana Jezusa Chrystusa, doświadczamy tego również tutaj niesamowitego wydarzenia, że duchowo jesteśmy w tym momencie. Z jednej strony imię nasze zostaje wpisane do Księgi Życia, jesteśmy zapisani w niebie, widzimy, że zbliżamy się do tego tronu łaski Bożej i do tego pośrednika, który jest jedynie, jak Słowo Boże mówi, Pan Jezus Chrystus. I widzimy, że ta krew, która została przelana również w tej świątyni, zostaje złożona za nasze winy i grzechy. I widzimy, że ta krew przemawia bardziej niż krew Abla. W Starym Testamencie, jak wiemy, Kain zabija swojego brata Abla, przelewa jego krew. Jakbyśmy robili porównanie tego, to krew Abla została wylana na ziemię. Widzimy, że została ona przelana, powiedziałbym, wbrew jego woli. I ponadto widzimy, że ona, tak jak później dostrzegamy, ona woła o pomstę. Ona woła o karę dla tego, który tego czynu się dopuścił. W przeciwieństwie krew Pana Jezusa Chrystusa, jak widzimy, została wylana na ołtarzu w świątyni jako zadośćuczynienie. Zapłatą tutaj za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Panu Jezusie Chrystusie. Ale widzimy, że to, jak za chwilę przeczytamy, w krwi jest życie. I Pan Jezus oddał to swoje życie. Ta Jego krew została przelana. I widzimy, że ta ofiara, ta przelana krew została złożona dobrowolnie. Pan Jezus dobrowolnie oddał swoje życie za nas. Bez przymusu. I widzimy tutaj, że o ile krew Abla, ona wołała o pomstę, tak widzimy, że krew Pana Jezusa woła o sprawiedliwość. Ona woła o miłosierdzie dla grzesznika. Ostatni fragment, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest to właśnie, co przed chwilą wspomniałem, że krew Pana Jezusa Chrystusa daje życie. W III Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale i 11 wersecie Pan w swoim słowie przekazuje nam. 17 rozdział III Księgi Mojżeszowej, 11 werset. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Widzimy tutaj, że krew jest przebłaganiem za życie. I tutaj widzimy krew Pana Jezusa Chrystusa, która została przelana, jest tym, wydarzeniem, które przynosi nam życie. To jest nieskazitelna, czysta postawa życia Pana Jezusa, który jako niewinny oddaje i przelewa krew za nasze grzechy, nasze przewinienia i została złożona na ołtarzu przed Bogiem Ojcem. Przynosi nam wieczne, niezniszczalne życie. Życie samego Boga. Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana i tutaj w 6 rozdziale przytoczę słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jest to nawiązanie do tego, co czynimy raz w miesiącu, do Wieczerzy Pańskiej. 6 rozdział Ewangelii Jana, 53 do 57 wersetu. Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie Ojciec posłał, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Krew daje życie. Wielu ludzi dosłownie chce tutaj to interpretować i jak wiemy, autentycznie traktują to jako ciało Pana Jezusa Chrystusa, jako to, co jest w kielichu, jako autentyczną krew Pana Jezusa Chrystusa. Ja powiem szczerze, że nie będę tego tu tłumaczył i rozmawiał na ten temat w tej chwili. Myślę, że tam w którymś fragmencie moich wykładów słyszeliście moje stanowisko. Powiem, że bez względu na to, jak to rozumiecie, należy to czynić. Należy brać udział i spożywać na pamiątkę ten chleb, który symbolizuje ciało Pana Jezusa Chrystusa, co tutaj podkreślamy, kiedy spożywamy Wieczerzę Pańską i gdzie również bierzemy udział w kielichu, gdzie również w tym momencie symbolizuje to krew Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian często właśnie czytamy o ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej w 11 rozdziale. Ja przeczytam fragment z 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie widzimy tutaj 16 werset. Mówi nam: kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Widzimy, że tutaj ten fragment Słowa Bożego mówi wyraźnie, że nie zachodzi jakiś hokus pokus i nagle jemy ciało Pana Jezusa. On tu wyraźnie mówi: chleb, który łamiemy. Jest to społeczność w tym momencie z ciałem Pana Jezusa Chrystusa. Podobnie jest sprawa, która dotyczy kielicha. Kiedy Pan Jezus usiadł do Wieczerzy Pańskiej swoimi uczniami, którą pragnął spożyć przed swoją mękę, chciałem ten fragment tylko przypomnieć z Ewangelii Mateusza. Tutaj 26 rozdział Ewangelii Mateusza i 26 i poniżej fragment przeczytam. Mateusz 26 rozdział i 26 werset i poniżej. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił. Łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Zdaję sobie sprawę, że jak dał im chleb i powiedział: bierzcie i jedzcie, to w tym momencie, jak jedli, to na pewno nie byli przekonani, że spożywają ciało Pana Jezusa Chrystusa, który przed nimi stał. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował. Dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja, nowego przymierza, która się za was, za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Zostawiam to pod rozwagę, nie będę tego rozwijał i komentował dzisiaj, ale chciałbym, abyśmy wszyscy powstali i podziękowali Panu za tę Jego misję, którą wykonał, i to wykonał, jak widzimy, w każdym drobnym szczególe, z jaką Ojciec Go posłał. Dobrowolnie oddał swoje życie, dobrowolnie przyjął tą konsekwencję grzechu, gdzie oddał życie i przelał własną krew, aby nas ubłogosławić, aby sprawić, że w nas było nowe życie, życie samego Boga. Otworzył nam przystęp do siebie, drogę, jak to mówimy, ale poprzez tą krew, jak widzimy, mamy oczyszczenie, odkupienie, usprawiedliwienie. Przez tą krew mamy również uświęcenie. Jak Słowo Boże mówi, świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. I abyśmy nasze życie uświęcali, a więc również abyśmy korzystali z tego przywileju i tego błogosławieństwa, które przychodzi nam przeżywać i doświadczać w każdym dniu naszego życia. Powstańmy i tak podziękujmy Panu za Jego przelaną krew i za to, co otrzymujemy dzięki Jego przelanej krwi, każde błogosławieństwo, które Bóg nam gwarantuje. Dobry Boże, tak wdzięczni jesteśmy na tym miejscu. Tak wdzięczni jesteśmy, wysławiając Twoje imię. Panie, dzisiaj przypominasz nam o tym, co Twoja krew uczyniła dla nas. Tak Boże drogi, spraw, aby nasze serca się otwarły, aby nasze umysły się otwarły. Panie, spraw, aby nie było tam żadnych przeszkód. Nie było, Boże drogi, tak zbudowanych przez nas warowni, które, Panie, nie pozwalają nam korzystać z tego błogosławieństwa na co dzień. Aby również ci, którzy, Boże drogi, zwątpili, ci, którzy odwrócili się, Boże drogi, w swoim codziennym życiu i działaniu od Twego błogosławieństwa, abyś, Panie, tak na nowo wzbudził w ich sercu to pragnienie, abyś Ty, Duchu Święty, który jesteś Duchem Prawdy, tak przekonał ich o grzechu, o ich słabości, abyś tak dotknął ich wnętrza, aby oni, Boże drogi, tak zawrócili z tej drogi i tak, Boże drogi, ten bieg kontynuowali, który prowadzi do Ciebie. Dzisiaj, Panie, przypomniałeś nam, jak wielkim błogosławieństwem, wyróżnieniem jest, Boże drogi, dla nas tak doświadczać błogosławieństwa z Twojej, Panie, przelanej krwi, z Twojej śmierci, Panie. I tak wiemy, Boże drogi, że to prowadzi nas, Panie, tą drogą, która wiedzie do Twojego Królestwa. Proszę Cię, zachowaj nas, Panie, od złego. Spraw, Panie, aby Twoje Słowo tak odświeżało każdego dnia nasze życie i pozwalało nam, Boże drogi, kontynuować ten bieg, Panie, który pragniemy ukończyć, Panie, przekraczając bramy nieba. Tobie chwałę oddaję, Panie, i cześć, i sprawa, by w każdym sercu była radość z tego, że ma Zbawiciela, że ma tego, który jest w stanie przemienić jego życie, przynosząc chwałę, Panie, Twemu imieniu. Amen.